Dobry wieczór. W Polityce dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. 16 grudnia minionego roku minęła setna rocznica zamachu na pierwszego w dziejach Polski prezydenta. Prezydenta Gabriela Narutowicza, który tym prezydentem został zaledwie kilka dni wcześniej. W sumie przez ostatnie 100 lat Polska miała 10 prezydentów urzędujących w kraju, w tym Bieruta i Jaruzelskiego, czyli prezydentów Polski niesuwerennej. Miała też swoich prezydentów na uchodźstwie, sukcesorów ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej. Jaka była i jest współcześnie ustrojowa pozycja i rola prezydentów Polski? Z jakimi modelami prezydentury mieliśmy dotąd do czynienia? I co w tej dziedzinie może ewentualnie przynieść przyszłość? O tym wszystkim już za chwilę w Polityce dla dorosłych. A gościem Polityki dla dorosłych jest dziś doktor habilitowany Maciej Zakrzewski, politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
O ile parlamentaryzm w Polsce ma kilkusetletnią historię, to urząd prezydenta pojawił się u nas dopiero 100 lat temu. Najpierw w Konstytucji Marcowej, potem w osobie Gabriela Narutowicza, ale ten po kilku dniach urzędowania padł ofiarą zamachu.
Przypadek Narutowicza jest bardzo symboliczny. Trochę to jest tak jak z Konstytucją Majową, która została uchwalona, weszła w życie, natomiast nigdy w pełni nie zafunkcjonowała, natomiast przetrwała jako pewien symbol i jest ważnym punktem odniesienia. I tak samo trochę jest z Narutowiczem. Trudno nam określić styl prezydentury, tak? Jakim byłby prezydentem. Wiemy, jakim był politykiem, jakim był człowiekiem. Natomiast gdzieś ten moment, gdzie głowa państwa odrodzonego zostaje zamordowana, w wyniku również dość dużej nagonki, tak, która podnosiła bardzo specyficzne argumenty. Dlatego, że ten argument, który wystosowano przeciwko Narutowiczowi, brzmiał mniej więcej tak. Narutowicz jest zagrożeniem dla narodu. I trochę widać w tym konflikcie, który wybuchł wokół wyboru Narutowicza na prezydenta, widać trochę to napięcie pomiędzy zasadą państwa a narodu, która niestety nam się ciągnie i się pojawia. Oczywiście mamy tu szereg problemów w ogóle ze zdefiniowaniem kategorii narodu, o czym też pisali przedwojenni konserwatyści, że jeśli piszemy, że ten naród jest suwerenem, to nie mamy na myśli narodu etnicznego, ale ten naród polityczny, bo to pojęcie jest wzięte z konstytucjonalizmu francuskiego, więc tu jest jakby szereg dyskusji i zamętu, ale ten fakt pokazuje właśnie pewien problem z politycznością i chyba problem z traktowaniem państwa przez Polaków jako takiego właściwego podmiotu lojalności i odpowiedzialności.
To możemy teraz przejść do tych prezydentów, którzy mieli szansę pokazania, jak rozumieją w Polsce przedwojennej prezydenturę i w jaki sposób tę prezydenturę sprawowali. Stanisław Wojciechowski. Niezwykła postać w ogóle. Również jako prezydent nie był kimś łatwym do zapomnienia.
Przede wszystkim prezydentura Stanisława Wojciechowskiego jest zdeterminowana.
Zaczęła się w cieniu zamordowania Narutowicza.
Narutowicza jest zdeterminowana przepisami Konstytucji Marcowej, która jakby wskazuje na to, że ten prezydent ma nie za wiele do powiedzenia i również jest zdeterminowana osobowością Wojciechowskiego, który nie był politycznym fajterem. Był kimś bardziej zbliżonym do Narutowicza, jeśli chodzi o pewną mentalność i styl politycznego działania. Możemy to określić go mianem państwowca, co zresztą w maju 26 roku również jakby pokazuje. Natomiast nie ma tu politycznej samodzielności. Tak? To są wciąż duże związki z Piłsudskim, wbrew temu, co się później jakby wydarzyło i tego konfliktu i spotkania na moście Poniatowskiego. Więc jest to taka prezydentura okresu przejściowego, wtedy kiedy mamy do czynienia z bardzo dynamiczną sceną polityczną. Te ugrupowania polityczne, które brały udział, zasiadały w parlamencie po 1922, jak i przed, one były niezwykle elastyczne. Tak? Tam one nie były ustrukturyzowane. Bardzo często posłowie przechodzili z jednego ugrupowania do drugiego. Ważne było, kto trzyma w ręce rząd, tak? Bo wtedy to też się wiąże z możliwościami.
I kto w jakim PSL-u jest.
I kto w jakim jest, jest PSL-u. Jest przypadek właśnie ludowców, którzy w ciągu kadencji pomnożyli swoją reprezentację parlamentarną bez wyborów, tak? Tylko i wyłącznie z odpowiednią grą polityczną. Więc jest to prezydentura słaba, ale no, która jest wynikiem w dużej mierze takiego, a nie innego modelu politycznego, jak i osobowości. Był to człowiek przede wszystkim kierujący się instynktem państwowym, natomiast nie posiadający instynktu, mówiąc w skrócie, politycznego. I to było widoczne.
Ale w momencie kryzysu na pewno miał bardzo silny, o ile wcześniej do konstytucji no, miał takie podejście różne, to w momencie kryzysu majowego te jego więzi z Piłsudskim nie okazały się wystarczająco silne, by się nie przeciwstawić.
Tak, stanął po stronie tak zwanych imponderabiliów, nie dał się zaszantażować. No i przynajmniej no, ta próba ocalenia władz konstytucyjnych jest podjęta. Natomiast potem jest również odpowiedzialna decyzja, że w pewnym momencie no, jednak trzeba ustąpić. Tak? To nie jest, i to też nie była wcale taka decyzja oczywista. I ona pokazuje jednak o pewnej odpowiedzialności za państwo i innej trochę postawie i mentalności. Więc to też należy docenić w tej rozgrywce.
By jednak ten konflikt nie przerodził się w wojnę domową,
która mogłaby skończyć istnienie niepodległego państwa.
To o Wojciechowskim chyba tyle. Po nim był przed wojną już tylko jeden prezydent. Niezwykła postać. Gdyby mierzyć jej osiągnięcia dorobkiem naukowym, wynalazczym, to w ogóle gigant. Ignacy Mościcki. No, ale to jest mowa również o człowieku, o którym premier Bartel mówił tyle znacy, co Ignacy. A Ignacy niewiele znacy, tak, żeby nie użyć mocniejszych słów. Ale czy Bartel trafnie oddał istotę prezydentury Ignacego Mościckiego i czy o tej prezydenturze można mówić jako o czymś jednolitym, czy ona ma ten swój etap za życia Piłsudskiego i ten swój etap po śmierci Piłsudskiego?
Jest ciekawe, że w przypadku prezydentury Wojciechowskiego i Mościckiego mamy do czynienia przy różnych regulacjach prawnych, jednak ze słabymi prezydentami, co pokazuje, że z jednej strony charakter, a z drugiej strony przede wszystkim otoczenie polityczne jest tu decydujące, bo wiele rzeczy można o Mościckim powiedzieć, natomiast no nie, na pewno nie to, że był jakby silnym prezydentem. Ten zapis...
Albo w ogóle zwierzęciem politycznym.
Zwierzęciem politycznym próbował być. Ten zapis o odpowiedzialności przed Bogiem i historią wobec prezydenta wedle zapisów Konstytucji Kwietniowej niestety bardzo adekwatny jest w stosunku do Mościckiego, bo myślę, że ten jakby wyrok, jeśli chodzi o pamięć i sposób zapamiętania Mościckiego chyba również jest bardzo, bardzo symboliczny. Więc rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że centrum decyzyjne istnieje całkowicie poza uregulowaniami prawnymi. Jest to Piłsudski i Mościcki jest pewnym niesamodzielnym po prostu wykonawcą postanowień Józefa Piłsudskiego. Tak? Oczywiście pomiędzy rokiem 26 a 35 mamy wielką dyskusję ustrojową i pracę ustrojową, dlatego że przekonanie o reformie konstytucji po zamachu majowym już jest czymś oczywistym, nawet po stronie obrońców rządu. I w sierpniu 1926 roku powstaje nowela sierpniowa, która daje większe uprawnienia prezydentowi, natomiast później rozpoczyna się dyskusja, w którym kierunku to ma iść i później mamy ustanowienie na podstawie konstytucji kwietniowej już system stricte prezydencki. Konstytucja kwietniowa niemalże wchodzi w momencie, kiedy Piłsudski umiera. No i Mościcki wbrew zapewnieniom, albo wbrew ustaleniom, jak się przyjmuje, nie rezygnuje wcale z urzędu prezydenckiego, który miał objąć Walery Sławek, natomiast sprawuje ten urząd. No i również próbuje budować swoje zaplecze polityczne i ubija interes
z Rydzem
Śmigłem. I mamy rodzaj dwuwiratu.
Ale... Jest to interes też jakby obok konstytucji kwietniowej.
Oczywiście, to jest obok konstytucji. Sławny okólnik z 1936 roku o tym, że Rydź Śmigły ma być traktowany jako druga osoba w państwie, no jest czymś, co było obok konstytucji, co nie łamało bezpośrednio konstytucji, ale...
Formalnie główny inspektor sił zbrojnych.
Tak, ale generalnie wypaczało ducha konstytucji, bo ja myślę, że zawsze jak mówimy o konstytucji, trzeba pamiętać, że jest coś takiego jak litera i coś takiego jak duch konstytucji. Więc ewidentnie szło to w kierunku złamania ducha Konstytucji Kwietniowej, bo ta Konstytucja Kwietniowa wydaje się była pewnym testamentem Piłsudskiego właśnie odnośnie tej chwili, kiedy jego zabraknie, zabraknie tego politycznego centrum dyspozycyjnego, które on trzymał swoją wolą i swoją strategią. Tak? Reżim Piłsudskiego albo system Piłsudskiego nie opierał się na przepisach prawa, decydował się na jego strategii i jego woli. Więc niejako zostawia ten testament, który ma być taką próbą uregulowania życia politycznego po tym, jak zabraknie tego centrum. No ale jego następcy układają trochę to pod siebie. No i ten epizod trwa po śmierci Piłsudskiego niezwykle krótko. Mamy klęskę wrześniową. No i później z jednej strony jest internowanie prezydenta Mościckiego w Rumunii, to jest ten jeden element. Drugi element, na który należy wskazywać, to jest oczywiście cała sprawa z wyznaczeniem następcy, ale trzeci jest element, to co się dzieje już w rządzie, w początkach funkcjonowania władz emigracyjnych, to jest tak zwana umowa paryska. Wtedy, kiedy to nowy prezydent Władysław Raczkiewicz wydaje komunikat, iż będzie swoje prerogatywy wypełniał w porozumieniu z premierem i naczelnym wodzem Władysławem Sikorskim. Ten system prezydencki został od samego początku jakby politycznie ubezwłasnowolniony i mamy de facto...
No, w warunkach wojny naczelny wódz jest...
Którego wyznaczał prezydent. Którego wyznaczał prezydent. Więc mamy jakby powrót do sytuacji takiej, że jakby przepisy prawa sobie, natomiast decyduje wola polityczna i strategia jednego człowieka i w tym wypadku był to Władysław Sikorski, co jest trochę bardziej zrozumiałe w warunkach wojny niż oczywiście w warunkach pokoju, bo to trzeba też mieć to na uwadze.
I oto zamyka się etap takiej prezydentury, jaka się wytworzyła w II Rzeczypospolitej, a potem wkraczamy w zupełnie nowy etap i nawet zastanawiam się, czy jest sens rozpatrywania prezydentury Bieruta jako jeszcze jednego prezydenta Polski.
Czy warto wspomnieć o jednej rzeczy, tak? To znaczy, o ile władza Bieruta była realna, to ile ona nie wynikała całkowicie z urzędu, który zajmował, tylko z pozycji politycznej, co w jakiś sposób łączy go z pewnymi momentami uwikłania tego urzędu prezydenckiego w politykę, które również się pojawiały przed wojną. Więc tu nie mamy jakiegoś jakby przełamania, tak? Po prostu prezydent w Polsce zawsze był zdeterminowany wcześniej politycznie i tu już mamy to też wyraźnie. Co też
no,
jest...
tylko, że tutaj był zdeterminowany w innym państwie.
Był zdeterminowany przez inne ośrodki władzy, tak? Istniejące poza granicami państwa. No można wspomnieć jeszcze o tym takim bardzo efemerydalnym i ciekawym zjawisku, jakim Rada Państwa, bo ostatecznie na podstawie konstytucji z 1952 roku głowa państwa przyjęła charakter
głowa państwa
kolektywny,
się rozmnożyła.
Kolektywny, powstaje Rada Państwa, która jest bardzo ciekawym tworem, dlatego że to jest już typowo twór fasadowy, typowo twór taki notarialny, jakbyśmy mogli to określić, ale który jednocześnie służy do tego, żeby upychać różnych ludzi i różne środowiska w tymże ciele, więc rozgrywać to jakoś politycznie, ale...
Nagroda pocieszenia dla wyrzuconych z prawdziwej władzy przez długi okres.
Tak, więc jest to moment niezwykle, niezwykle charakterystyczny i też chyba należy o tym pamiętać, o tym kolektywnym prezydencie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, jeśli możemy tak określić.
Ale na sam swój koniec Polska Rzeczpospolita Ludowa miała nie kolektywnego prezydenta Jaruzelskiego. Tak. Krótko, i to był ten prezydent, który zaczynał w PRL-u, kończył kadencję już nie w PRL-u. Ewidentnie układ, który go powołał do życia, też nie miał centrum w Polsce mimo wszystko. No ale może jakieś wnioski ze sposobu sprawowania tej prezydentury, jej formalnych kompetencji i sposobu korzystania z tych kompetencji, coś ciekawego politolog dostrzega.
No to był jedyny formalny prezydent PRL, tak? Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Tak, bo Bierut był póty prezydentem, póki nie było PRL-u.
Tak. To o tym należy pamiętać. To był jedyny prezydent, pierwszy i ostatni prezydent Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. No wchodzi w czasach schyłkowych. Jego taka polityczne uzasadnienie no, zmierzało do takiego momentu technokratycznego, przynajmniej tak się jawił. I takiego momentu, który miał buforować okres przemian, również buforować pod względem międzynarodowym. Natomiast no, to, co charakteryzowało ten system, z którego wywodził się Wojciech Jaruzelski, to była pewna radykalne nierozpoznanie sytuacji, nastrojów i otoczenia społecznego. I to jest to, co pokazało się w wyborach czerwcowych z 1989 roku. No i to też też niejako pokazuje, że nie odczytywano całkowicie tempa i szybkości przemian. To jest prezydentura okresu przejściowego, bardzo szybko i niejako zrzucona i zakończona, oczywiście bez momentu rozliczenia. O tym też trzeba pamiętać za czasy wcześniejsze.
Trzecia Rzeczpospolita to już ostatni, znany nam etap historii polskich prezydentów i musimy przyspieszyć. Tak samo jak na skutek przyspieszenia odbyły się wybory prezydenckie, pierwsze powszechne, które wygrał Lech Wałęsa, tak my też musimy przyspieszyć w naszym podsumowaniu różnych formuł i stylów prezydentury, jak to wyglądało od roku 1990.
No widzimy ewolucję, która rozpoczyna się od postulatu i również praktyki silnej władzy prezydenckiej i no przede wszystkim Lech Wałęsa jest prezydentem, który chce być prezydentem i który chce rzeczywiście korzystać z tych uprawnień. Tutaj jest bardzo ważna rola Lecha Falandysza i pewnych interpretacji tak zwanej małej konstytucji, dającej prezydentowi dość duży wpływ na jednak sprawy polityczne związane z tak zwanymi resortami prezydenckimi, które nie były bezpośrednio przewidziane w żadnym akcie prawnym, natomiast pojawiły się w polskim życiu politycznym na skutek interpretacji przepisów małych konstytucji. Natomiast no to dawało prezydentowi niesamowitą władzę i rzeczywiście pozycję taką, że prezydent był człowiekiem, który rzeczywiście wykonywał jakiś element władzy wykonawczej.
Ten model okazał się przejściowy, bo konstytucja z 97 zachowując, i to jest jakaś polska osobliwość, zachowując zasady wyboru w wyborach powszechnych, jednocześnie okroiła zakres władzy.
Mówi się, że to jest takie rozwiązanie trochę pomiędzy rozwiązaniem francuskim a rozwiązaniem niemieckim i są pewne niekonsekwencje. Oczywiście pamiętając, że ta konstytucja kwietniowa, ale 97 roku, jak konstytucja marcowa z 21, były elementem pewnych kompromisów, ustaleń, a nie jakiejś jednolitej wizji ustrojowej. I to też trzeba pamiętać.
Trzeba głośno nawet przypomnieć.
I rzeczywiście jeszcze Aleksander Kwaśniewski był po pierwsze liderem obozu politycznego. Jego prezydentura jest prezydenturą jednak samodzielnie polityczną i widać jego na przykład dominację względem rządu, nawet swojej własnej partii. Natomiast po nim no, dochodzi już do sytuacji, że zwolna, tak samo jak w II Rzeczpospolitej, na stanowiska prezydenckie zaczynają być, aczkolwiek to nie był etap, to nie stało się w jednym momencie, tak? Ale to jak widzimy po tych kilkunastu latach po kadencji Kwaśniewskiego, że na stanowiska prezydenckie również są wyznaczani ludzie z drugiego szeregu, a nie liderzy obozu politycznego. I to jest bardzo charakterystyczne, że prezydent już pod względem prawnym, ale również pod względem politycznym jest definiowany jako urząd bez kluczowego znaczenia.
I to jest model, który zdaniem pana profesora, no ze względu na rozmaite uwarunkowania, będzie już nam towarzyszył nie wiadomo jak długo, czy może również wobec wyzwań międzynarodowych, może również wobec tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, idea ustroju prezydenckiego, wzmocnienia władzy wykonawczej prezydenckiej, ma szansę się przebić, czy raczej klasa polityczna w Polsce do takich rozwiązań nie ma przekonania, nie dojrzała, nie została jeszcze zmuszona być może przez okoliczności, by to na serio brać pod uwagę.
Widząc pewne dyskusje na temat referendum konstytucyjnego, które prezydent Andrzej Duda jeszcze na początku swojej kadencji, pierwszej kadencji wskazywał, właśnie trochę nieśmiało pokazując kierunek zmian i później reakcję obozu władzy, no ja jestem raczej sceptyczny co do możliwości pewnej autorefleksji ustrojowej, jeśli chodzi o polskie elity polityczne, dlatego że to jest trochę tak jak w przypadku konstytucji majowej, tak? Potężna część szlachty generalnie nie widzi absolutnie z punktu widzenia własnego jakby interesu potrzeby zmiany i dopiero fortel w przypadku konstytucji majowej był potrzebny.
Konstytucja majowa była zamachem stanu.
Była zamachem stanu. Bo zresztą trzeba pamiętać tak, że również
konstytucja 3 maja.
Konstytucja kwietniowa paradoksalnie również była przegłosowana fortelem. Tak? Czyli widzimy, że w Polsce ustroje, które zmierzały do silnej władzy głowy państwa, były zawsze wprowadzane nie wprost, nie w sposób za pomocą akceptacji większości, ale pewnym fortelem, zamachem stanu, bądź też przewrotem. Więc to pokazuje niestety niestety pewną prawidłowość. I mimo, że chyba ze względu na sytuację międzynarodową, ale również jakość rządów partyjnych w Polsce, wzmocnienie władzy wykonawczej w tym kierunku byłoby pożądane, to jednak prawdopodobnie ono się nie wykluje samo z siebie i te elity polityczne z bardzo prostego powodu nie będą parły w tym kierunku, bo silny prezydent to jest silny prezydent, który nie jest tylko głową państwa, ale również jest przywódcą politycznym, to jest koniec rządów partii politycznych w tym obecnym kształcie. A na to partie polityczne, z czego sobie liderzy tychże formacji zdają sobie sprawę, nie mogą sobie pozwolić.
I tu poczucie interesu grupowego i partyjnego przeważa niewątpliwie nad innymi względami.
Nic nowego, niestety.
A co przyszłość przyniesie, to temat już na zupełnie inną rozmowę. Zobaczymy, jak będzie. Gościem Polityki dla Dorosłych był dziś doktor habilitowany Maciej Zakrzewski, politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję również.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.